Aha, no właśnie. Trzecia Mojżeszowa, czyli Leviticus 19:14. Rafał, upewnij się, że nasz brat w Chrystusie wie. Na początek. Trzecia Mojżeszowa, 19:14. I tu mamy, wczoraj żeśmy omawiali, Sebastian omawiał trzecią Mojżeszową. Wiele drogocennych rzeczy w niej jest, nawet dla, jakby powiedzieć, niewprawionego umysłu też. Zobaczcie na ten werset, 14 werset. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego. Jam jest Pan. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za proste, jakże zbawienne wskazówki na nasze życie, abyśmy nie szli za tłumem, nie czynili tego, co łatwe i co czyni tłum, ale abyśmy przeciwstawiali się częstokroć tendencjom, które są złe. Prosimy, aby to słowo okazało się w nas pełne mocy, działające z siłą, zbawienną siłą, ku zbawieniu. Amen. Ilu z was wychowało się na wsi? Jest, już myślałem, że tylko ja. Jest jedna osoba. Sanok to nie wsia, no nie? To nie wieś. Moja malutka siostrzenica, jakżeśmy jechali autobusem, pewnego razu powiedziała, obudziła się, bo spała i mówi, Majeciku, co to za wsia? No i do dzisiaj, obecnie ma już 34 lata i do dzisiaj nikt nie pozwala jej tego zapomnieć. Także, no właśnie, dzisiaj trochę będzie o takich typowych klimatach, które kiedyś bywały na wsi. Były na mojej wsi, może też na Asi wsi, na której się wychowała. Tudzież nie trzeba być wychowanym na wsi, żeby mieć z tymi klimatami do czynienia. Dlatego, że są one, zaraz wszystko poskładam, dlatego, że są one i w miejscu pracy, i w szkole, i wszędzie można je napotkać. Także coś bardzo istotnego. Ale jeżeli chcecie, zaznaczcie sobie to miejsce, w którym przeczytaliśmy ten urywek. A pójdziemy do księgi Hioba, 30 rozdział. I słuchajcie, jesteśmy już niemalże na końcu, zbliżamy się do końca księgi. Jeszcze dwa rozdziały, a potem wystąpienie Elichu i na końcu przemówi Bóg. Jeśli chodzi o wystąpienie Elichu, to tak naprawdę będzie pewnie, tam jest kilka rozdziałów, ale chyba będzie tylko jedno kazanie z tego wystąpienia, dlatego że jest to dosyć kłopotliwe wystąpienie. Nie za bardzo wiadomo jeszcze, jak ugryźć Elichu. Z Władkiem wczoraj wieczorem trochę rozmawiałem na ten temat, ale interpretacje jego osoby, że tak powiem, są takie dwa ekstrema. Jedno ekstremum to jest, że to jest Jezus Chrystus, a drugie ekstremum, to nie wypada mi powiedzieć z kazalnicy, Władek się śmieje, ale jeżeli chcecie, to po kazaniu do mnie podejdźcie, ja wam powiem, jakie jest, albo do Władka, bo już wie, jakie jest drugie ekstremum, czyli jak niektórzy właśnie interpretują jego postać, kim on jest, ale że tak powiem anty-Jezus Chrystus. Tak więc, jak powiedziałem, rozrzut jest dość duży, ale postaram się coś wam wytłumaczyć na temat tego ostatniego mówcy, który przemawia tuż przed pojawieniem się Boga na scenie. Ale teraz dochodzimy do tych rozstrzygających scen dramatu. Już teraz, w tym momencie, bo dzisiaj zobaczymy, jak nam pójdzie, nie będę was zamęczał, jeżeli się nie wyrobię, ale planowo jest rozdział 30 i 31. I już teraz przyjaciele Joba znikli ze sceny. Już ich nie ma. I teraz jest już tylko Job i Bóg. I w rozdziale 30 tak naprawdę szczęśliwemu przed Job przeciwstawia tragiczne teraz. Czyli jeszcze raz będzie się żalił przed Bogiem, jeszcze raz będzie wylewał swoją skargę przed Bogiem, mówiąc: Boże, cóżeś mi uczynił? Do czegoś, żeś doprowadził moje życie? Jak moje życie wygląda? Na jak wielką zawieruchę zezwoliłeś, żeby rozszarpała moje życie? Tak więc widzicie, bardzo, bardzo praktyczny 30 rozdział, ostatni żal, ostatnia skarga Hiobowa, jak to w języku polskim funkcjonuje. Ale później nadchodzi rozdział 31 i w 31 rozdziale nie ma skargi, ale w 31 rozdziale Hiob po raz ostatni wyznaje. I już taki niepoetycki, bo duża część księgi poza pierwszymi rozdziałami i ostatnimi jest napisana w postaci poezji hebrajskiej. W rozdziale 31 Job po raz ostatni w języku prawniczym tym razem będzie utrzymywał swoją prawość. I złoży skargę przed Bogiem, ale złoży skargę przed Bogiem w postaci twierdzenia swojej sprawiedliwości, w postaci ogłoszenia wszem i wobec: proszę, oto niczym nie zawiniłem, proszę, oto moje sumienie jest czyste, oto moje sumienie nic w żaden sposób niczego mi nie wyrzuca. Ale zobaczcie, następuje werset, najpierw przychodzi werset 30. Może pamiętacie, może nie. Ostatnim razem mówiliśmy o sposobach, różnych sposobach okazywania szacunku, w jaki sposób należy okazywać szacunek osobom starszym, tudzież kobietom, czy innym ludziom, przełożonym, że w podsumowaniu jest to milczenie, słuchanie, powstawanie z miejsca. Pamiętacie, Księga Hioba o tym mówi? Czy nawet w naszej kulturze zdjęcie na przykład czapki. Ale tutaj w rozdziale 30, pierwszych 14 wersetach zwłaszcza, zamiast szacunku tak naprawdę nadchodzi pogarda i szyderstwo. Zamiast szacunku nadchodzi hańba. Zobaczcie werset, rozdział 30, werset 1. Jesteśmy, Księga Hioba, strona 570. A teraz śmieją się ze mnie młodsi, i widzicie tu oczywiście jest ten kontrast, a teraz, podczas gdy moja sytuacja wygląda tak, że zamiast szacunku, na który liczyłem, śmieją się ze mnie młodsi, ode mnie wiekiem, których ojców nie chciałbym postawić przy psach mojej trzody. Nie tylko, że są młodsi, ale są tacy, którzy zupełnie nie zasługują na szacunek, a to właśnie jeszcze oni niosą mi hańbę. I cóż miałbym z siły ich rąk, gdy moc ich zniknęła? Wskutek niedostatku i srogiego głodu, że ogryzają suchy step i pełne grozy pustkowie. Zrywają lebiodę z krzaków, a ich pożywieniem jest korzeń jałowca. Wypędza się ich ze społeczności ludzkich, krzyczy się za nimi jak za złodziejem. Przebywają w parowach rzecznych dolin, w podziemnych jamach i skalnych jaskiniach. Ryczą między krzakiem i przykucają pod chrustem. Ludzie bezecni, nikczemnicy, których batem wypędzono z kraju. A teraz ci właśnie śpiewają o mnie szydercze pieśni i stałem się ich pośmiewiskiem. Brzydzą się mną, trzymają się z dala ode mnie i ośmielają się pluć mi w twarz, bo on rozluźnił mi powróz i upokorzył mnie. Dlatego dali wobec mnie upust swawoli. Z prawej strony powstaje banda wyrostków. Nogi moje odtrącili i spychają mnie na zgubne ścieżki. Popsuli moją drogę, przyczyniają się do mojej nędzy, a nikt ich nie wstrzymuje. Podchodzą jakby przez szeroki wyłom, walą wśród wrzawy. Zobaczcie, to, co Job tutaj opisuje, opisując swoje życie, opisując swoją tragedię, tak naprawdę opisuje to, o czym już kilkakrotnie wspominałem. Opisuje kogoś, kto występuje tak jak on w roli kozła ofiarnego. I dlatego mój wstępne zapytanie, czy ktoś wychował się na wsi. Widzicie, kultura wsi ostatnich lat bardzo się zmieniła. Nie wiem, czy to zawdzięczamy telewizji, czy to zawdzięczamy jakimś innym zjawiskom, ale w minionych latach ludzie w jakiejś o wiele bliższej społeczności ze sobą przebywali, dużo więcej się spotykali, dużo więcej rozmawiali. Podczas gdy teraz taka typowa wieś polska, ta, na której ja się wychowałem, pewnie inne są podobne, wygląda jak gdyby była wymarła tak naprawdę. Każdy gdzieś podjedzie autem pod swój dom, wejdzie do domu, coś tam robi, coś ogląda. Pewnie jeśli jeździ na zakupy, to nawet kiedyś sklep był takim centrum jakiegoś życia kulturalnego. Teraz nawet tą rolę przejęły jakieś wielkie supermarkety. Tak więc to życie naprawdę wygląda bardzo inaczej, ale w minionych latach, pewnie teraz też, występuje właśnie coś takiego jak kozioł ofiarny w każdej wsi. Kiedyś mój znajomy powiedział, że każda wieś musi mieć swojego jakiegoś wariata, czy swojego głupka, czy kogoś, kto jest jakiś pogardzany przez wszystkich. Wychowując się na wsi, u nas też ktoś taki był, znając jakieś inne przykłady wsi, też mógłbym wskazać na takie przykłady. Ale zobaczcie, nie potrzeba wsi, czy przykładu wsi, który moim zdaniem jest bardzo wdzięcznym przykładem tego zjawiska, o którym mówię. No ale zobaczcie, przypomnijcie sobie przedszkole. Może nie pamiętam, niektórzy z nas nie pamiętają przedszkola. Może nigdy nie chodzili do przedszkola. Ale przypomnijcie sobie szkołę podstawową, waszą klasę, liceum, a nawet może studia. Przypomnijcie sobie miejsce pracy. Czy często właśnie nie bywa tak, że typuje się kogoś, pamiętacie, ze 40-latka ofermą kompanijną, kiedy 40-latek poszedł na szkolenie do wojska. Ale czyż nie jest to zjawisko, że właśnie typuje się kogoś i ten ktoś spełnia już, czy zaczyna spełniać we wsi, czy w klasie, czy w miejscu pracy, czy gdzieś bardzo ważną i określoną rolę. Oczywiście kozioł ofiarny musi mieć pewne cechy. I tą pierwszą cechę, gdybym was zapytał, jaką cechę ma kozioł ofiarny, to od razu chyba po chwili namysłu wszyscy powiedzielibyście, że musi być inny. No nie, musi być jakiś odmienny. Musi być coś, co sprawia, że jest nieco inny od reszty. Niby stanowi część, oczywiście musi stanowić część naszej społeczności i naszej grupy, nie ulega wątpliwości, czyli musi być jednym z nas, ale jednocześnie musi być inny. I oczywiście druga cecha charakterystyczna kozła ofiarnego, która bezwzględnie musi być, to jest oczywiście to, że musi być słaby albo musi być słabszy. No nie? Musimy mieć tą swobodę, tą możliwość, aby nad nim dominować, aby w jakiś sposób władać nad nim. I zobaczcie, dokładnie o czymś takim, o takim zjawisku, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, ten werset o tym nie mówi, ale z trzeciej Mojżeszowej, ten, który przeczytaliśmy. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, no nie będziesz wywyższał się ponad słabszego, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego, jam jest Pan. Słuchajcie, cały ten rozdział 19 jest naprawdę nieomalże jak gdyby odbiciem, czy odbija się w 31 rozdziale Księgi Joba. No i 31 rozdział Księgi Joba oczywiście jest wyraźnie odbity w Kazaniu na Górze. Tak więc sprawiedliwość Joba jest sprawiedliwością wyraźnie wskazującą na kogo? Na Chrystusa, sprawiedliwością Chrystusową. Tak więc kozioł musi być inny, kozioł musi być słabszy. I oczywiście w wypadku Joba oto ten jest inny, oto ten jest sprawiedliwy, sprawiedliwszy niż my wszyscy, ale co więcej, wreszcie stał się słabszy. No nie? Że możemy na niego wskoczyć, po nim poskakać. Wreszcie możemy go zdominować i teraz hurra, korzystajmy z tej okazji, póki czas. Tak więc my jako ludzie, można powiedzieć, w naturalny sposób uwielbiamy znaleźć kogoś, kto wystąpi w roli kozła ofiarnego, który oczywiście sprawi, że jako kozioł ofiarny my w porównaniu okażemy się lepsi. No nie? I to jest może banalne, może bardzo, bardzo zwykłe i oczywiste, ale dokładnie, świadomie czy nieświadomie, w taki sposób często reagujemy, w taki sposób szukamy usprawiedliwienia. A pamiętacie moje ostatnie kazanie 2 tygodnie temu? Sprawiedliwi być musimy. W taki czy inny sposób do tej sprawiedliwości dojść musimy. No i często dochodzimy do tej sprawiedliwości poprzez oskarżanie innych, zwalanie winy na innych, poprzez porównywanie siebie z jakąś ofermą, jakąś osobą, która jest częścią naszej społeczności, a jednak jest słabsza i my na jej tle wypadamy super. My na jej tle możemy wypaść o wiele lepiej. Tak więc można powiedzieć, że taki kozioł niesie na sobie nasze winy i taki kozioł usprawiedliwia nas. No nie, to wszystko powinno być w cudzysłowie pewnie, ale taki kozioł niesie na sobie nasze winy i niesie usprawiedliwienie, które stanowi dla nas pocieszenie. Z tego, co przeczytaliśmy w 3 Mojżeszowej i co nadchodzi w 31 rozdziale, no, musimy zwracać na siebie uwagę, że jednak stać nas na odwagę, że jednak stać nas na to, aby wbrew wszystkim, kiedy jest ku temu potrzeba, stanąć w obronie kogoś takiego, stanąć w obronie, czy można powiedzieć w skrócie, stanąć w obronie słabszego, bo taki jest nasz obowiązek, a nie poddawać się tłumowi. I oczywiście wiecie, pewnie, że wiemy, intuicyjnie wiemy, z czym to jest związane. Jeżeli stajemy w obronie takiego kozła, ofermy i tak dalej, no to co się dzieje momentalnie? Momentalnie utożsamiamy się z nim, czy pojawia się zagrożenie, że ta społeczność utożsami nas z tą ofermą. Także jest koszt. Jeżeli pamiętacie naszego Pana, kiedy ten wszedł do domu faryzeuszy, kiedy pozwolił, aby niemoralne osoby go dotykały i w jego towarzystwie przebywały, kiedy pozwala na to, żeby złodzieje i łupieżcy, jak na przykład poborcy podatkowi, byli w jego otoczeniu, no to co się stało? Stało się to, że natychmiast został z nimi utożsamiany. Że zaczął w społeczeństwie, można powiedzieć, śmierdzieć tak jak oni. Zaczął nabierać tej samej tożsamości i to jest koszt, który częstokroć sprawia, że myślimy dwa razy, mamy wątpliwości, czy nie chcemy stanąć w obronie tych, którzy są słabsi, którzy są uciskani, ale raczej wolimy z wielką radością przyłączyć się do linczu, przyłączyć się do tłumu i zachlastować, załatwić, zniszczyć kogoś, czyjąś reputację. I oczywiście, jak powiedziałem, to ma miejsce również w miejscu pracy, kiedyś pracując w wielkim sklepie spożywczym, w dziale rybnym, to zjawisko również występowało, że ktoś był sobie jakiś taki obierany z jakiegoś, chociażby z mojego działu. I o tej osobie po prostu zaczynało się mówić, że o, że coś tam nie zrobiła, że coś tam nie zrobiła tak, jak należy. I od razu ta osoba stawała się jak gdyby takim wdzięcznym tematem rozmowy i ta osoba stawała się taką najgorszą, najbardziej niedbałą, najbardziej przede wszystkim może leniwą osobą w zespole. Już w zasadzie oczywiście w czym jest cały problem? Problem oczywiście jest w tym, że tak naprawdę nikt już w jakiś krytyczny sposób tego nie weryfikował, co słyszy, ale raczej radośnie przyłączał się do tego typu opinii. Tak więc uważajmy, dlatego że przykazanie z trzeciej Mojżeszowej jasno stwierdza, przykazanie z trzeciej Mojżeszowej jasno nas poucza, że takie rzeczy absolutnie nie powinny mieć miejsca, że takie rzeczy wręcz odwrotnie, że to my powinniśmy nosić brzemiona innych, raczej niż ich upadlać i dokładać do ich brzemion i niszczyć reputację innych. Tak więc kozioł ofiarny nie tylko niesie nasze winy i usprawiedliwia nas, ale oczywiście jest jeszcze jeden aspekt, jedno wielkie pocieszenie, które z takiego kozła ofiarnego płynie, to jest oczywiście nasze bezpieczeństwo. Czujemy się bezpieczni. Wiecie co, niektóre, z tego co ja słyszę, to niektóre współcześnie, nawet niektóre firmy celowo kreują takich kozłów, czyli ktoś musi być na przykład w jakimś okresie rozliczeniowym najgorszy z założenia, ktoś musi być najlepszy, ktoś musi być najgorszy, ale chodzi o to, że kiedy wykreujemy, to oczywiście chodzi o wykreowanie przy pomocy plotki, wykreowanie kogoś, kto jest jakiś już obłożony ciężko przez los, a nie ze swojej własnej winy. Kiedy ktoś taki jest wykreowany, to nasze poczucie bezpieczeństwa rośnie. Nasze poczucie bezpieczeństwa od razu czujemy się bezpieczniejsi. A jak wiecie i zdajecie sobie z tego sprawę, jesteśmy bardzo wiele w stanie uczynić właśnie z tej jednej przyczyny. Wydaje się, że oczywiście człowiek jest bardzo wiele w stanie uczynić dla pieniędzy czy dla sławy, ale kto wie, czy nie najwięcej, no i oczywiście te rzeczy są ze sobą w jakiś sposób połączone, pieniądze na przykład i bezpieczeństwo, ale kto wie, czy właśnie bezpieczeństwo jest tą rzeczą, która jest najatrakcyjniejsza. Zwróćcie uwagę chociażby na nasz co? Na naszą przeszłość komunistyczną, socjalistyczną, na to, w jaki sposób socjalizm zmienił mentalność ludzi. Tak naprawdę chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Daj mi bezpieczeństwo. Mogę żyć biednie, mogę ledwo, ale obym był bezpiecznie, obym moje jutro nie było zagrożone. Tak więc, jeżeli lud solidarnie orzekł, że ktoś jest ofermą, no to jeżeli ktoś powinien być zagrożony, czuć się zagrożony, to właśnie on. Całe zagrożenie na nim się skupi i wtedy my jesteśmy uwolnieni, bezpieczni i tak dalej. Lud oczywiście tylko czeka na sygnał, aby zacząć kreować taką ofermę, takiego kozła, aby móc się nad kimś pastwić, aby w ten sposób też wykazać swoją bezgrzeszność, swoją doskonałość. I oczywiście to wszystko, o czym mówiłem, to i o czym mówi ten 30 rozdział, przynajmniej do 14 wersetu, to są negatywne przykłady, ale jest również masa pozytywnych. Pamiętacie, czy wspomnicie może na Chrystusowe podejście do tych, którzy są słabsi. Chrystusowe podejście do tych, którymi inni pogardzają, brzydzą się, których wręcz nawet dotknąć nie chcą. Zobaczcie, jak On się zachowywał w stosunku do tych ludzi. Widzicie, faryzeusze, ci święci, ci, którzy wszystko mieli ustawione, faryzeusze w swojej obłudzie tylko wykluczali, osądzali srogo co niektórych, podczas gdy nasz Pan Jezus Chrystus właśnie takich, właśnie jakichś dziwnych, właśnie jakichś słabych, jakichś dotkniętych w wyjątkowy sposób przez los, tak jak ci, o których mówi werset z Księgi Kapłańskiej, właśnie takich brał w obronę. I oczywiście zwróćcie uwagę, jemu przyszło zapłacić za to odpowiednią cenę. Dlaczego? Dlatego, że na końcu i on stał się tym odtrąconym kozłem. Tak jak ujmował się za słabszymi, tak więc i on wkrótce został zdominowany okrutną mocą i zamordowany. Tak więc, jak już powiedziałem, ten, kto staje w obronie kozła, musi się też liczyć z takimi konsekwencjami, że sam będzie w końcu odtrącony. I zobaczcie, przeczytajmy dalsze urywki. 15 werset. Niektórzy znajdą tego typu odczucia również w swoim własnym życiu. Zobaczcie, w jaki sposób swoją tragedię opisuje Job. Opanowały mnie strachy. Moja godność jest rozwiana jak przez wiatr, jak obłok przeminęło moje szczęście. A teraz rozpływa się we mnie moja dusza, zawładnęły mną dni utrapienia. W nocy czuję przeszywający ból w kościach, dokuczliwe cierpienie nie ustaje. Z wielką siłą, zobaczcie werset 18, z wielką siłą uchwycił on moją szatę, ściska mnie jak kołnierz mej koszuli. Rzucił mnie w błoto, upodobniłem się do prochu i popiołu. Krzyczę do ciebie, lecz mi nie odpowiadasz. Staję, lecz ty nie zważasz na mnie. Okazałeś się okrutny dla mnie, swą mocną ręką zwalczasz mnie. Unosisz mnie na wietrze, każesz mi na nim jechać i sprawiasz, że ginę w burzy, gdyż wiem, że chcesz mnie wydać na śmierć i do domu przeznaczonego dla wszystkich żyjących. Lecz czy tonący nie wyciąga ręki i w swym nieszczęściu nie woła o pomoc? Zobaczcie, nie ulega wątpliwości i jak już powiedziałem, to jest strasznie pouczający przykład dla nas, że i nasza pobożność nie ma być jakaś udawana, cukrowana, powierzchowna, że ufaj Panu, a jest Ci źle, jest Ci ciężko, po prostu ufaj Panu. Widzicie, to, o czym poucza nas Księga Joba, to właśnie coś wręcz odwrotnego. Nasza pobożność, czy prawdziwa pobożność, wcale nie boi się tego typu skarg. Wcale nie boi się tego, by zwracać się do Boga i mówić: Panie, co Ty czynisz? Cóżeś Ty uczynił w moim życiu? Że rzuciłeś mnie w błoto, że nie wiem, w którą stronę się poruszyć, nie wiem zupełnie, co się dzieje. Co Ty robisz? Tak więc werset 19 wręcz mówi: rzucił mnie w błoto i upodobniłem się do prochu i popiołu. Czyli wręcz zaprowadziłeś śmierć w moim życiu. Co ty czynisz? Co więcej, milczysz. Wydajesz się obojętny, wydajesz się okrutny, wydajesz się, że cała twoja moc wydaje się być zaangażowana, żeby... Zobaczcie, werset 21. Okazałeś się okrutny dla mnie, swą mocną ręką zwalczasz mnie. Tak naprawdę przesłanie tego wersetu, cała Twoja potężna moc, Boże, wydaje się być zaangażowana, żeby zmiażdżyć liche stworzenie. Liche stworzenie. Wydaje się, że wręcz, jak gdybyś, wręcz to sugeruje Job tutaj, że ta moc wydaje się być ślepa, wręcz ślepa przemoc Boża. Jak możesz, Panie, a w ogóle co to ma na celu? Bo przede wszystkim o to pytam. O co tak naprawdę Tobie, Boże chodzi? No i werset 24. Lecz czy tonący, widzicie, Job, zresztą jak Bóg zaświadcza na początku, Bóg zaświadcza na końcu, Job zaświadcza po środku, Job nigdy nie odwraca się od Boga. Widzicie, te wersety może brzmią, możliwe, że właśnie z naszej przyczyny, naszej polukrowanej teologii, te wersety brzmią niepobożnie, ale prawda jest taka, że Job zawsze bez przerwy trzyma się Boga, nigdy go nie opuszcza, nigdy go nie przeklina. I teraz werset 24. Lecz czy tonący nie wyciąga ręki i w swym nieszczęściu nie woła o pomoc? Czy nie płakałem nad utrapionym przez los, a moja dusza nie ubolewała nad biednym? Zaiste oczekiwałem szczęścia, a przyszło nieszczęście. Wyglądałem światłości, nastała ciemność. A nie oczekiwałem dobra od Ciebie, bo przecież żeś Ty mi przychylny. No więc zobaczcie, ta sprzeczność, no więc jeśli Ty mi przychylny, więc skąd ta ciemność? To skąd to ta zawierucha? Moje wnętrzności burzą się i nie mogą się uspokoić z powodu tej sprzeczności. Każdy dzień przynosi mi utrapienie. Chodzę zczerniały, ale nie od słońca. Powstałem na zgromadzeniu i krzyczałem o pomoc. Stałem się bratem szakali i towarzyszem strusiów. Moja skóra zczerniała i opada ze mnie, a moje kości są spieczone od gorączki. Moja lutnia stała się pieśnią żałobną, a mój flet głosem płaczących. Wiara Joba nie słabnie. Widzicie, gdyby Job porzucił swoją wiarę, wtedy naprawdę porzuciłby swoją wierność, odszedłby od Boga, przekląłby go i dokładnie tego chciał szatan. Ale zobaczcie, Job żadnej z tych rzeczy nie uczynił, ale mówi, przecież to zrozumiałe, że w takich okolicznościach i w takich sytuacjach, w takiej sytuacji, w jakiej Twoja ręka mnie postawiła, żalę się do Ciebie. Mówię, czemu milczysz? Czemu nie odpowiadasz? Dalej nie pójdziemy, nie bójcie się, ale zakończę jeszcze raz czytając ten naprawdę podsumowujący, w jaki sposób rozdział 30, werset Księgi Kapłańskiej. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego, jam jest Pan. Panie Boże, dziękujemy Ci za przede wszystkim za wielki przykład wiary, za wielki przykład pobożności, który świeci jasno jak słońce w życiu Joba. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, abyśmy i my w naszym życiu okazywali ofiarę, odwagę, abyśmy my w naszym życiu byli gotowi na ofiarę, na ofiarność, abyśmy my nie bali się, ale byśmy w bezkompromisowy sposób, tak jak Ty zresztą dałeś nam przykład, brali w obronę słabszych, stawali po stronie słabszych, wykazywali troskę o nich. Prosimy Ciebie, Boże, zechciej zaprowadzać wszystkie te rzeczy, które są poza naszymi możliwościami, poza naszymi siłami. Prosimy Ciebie również o to, abyśmy, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, w sytuacjach, którym często towarzyszy brak zrozumienia, abyśmy trwali przy Tobie, abyśmy się Ciebie trzymali i abyśmy, tak jak Job, do Ciebie się uciekali. Amen.